Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wiersz od 3 do 7, a kazanie będziemy mieli na temat wiersza 5. Tak jak zachęciłem ciebie, gdy szedłem do Macedonii, do pozostania w Efezie, tak też zachęcam, żebyś niektórym nakazał nie nauczać błędnie, ani nie zajmować się niekończącymi się mitami i rodowodami, które bardziej ukazują bezsensowne rozważania niż działanie Boga przez wiarę. Celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, prawego sumienia i szczerej wiary. Niektórzy zaś to zagubili i oddali się pustej gadaninie. Chociaż chcą być nauczycielami prawa, to jednak nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo stwierdzą. Amen. Usiądźmy. Jaka jest miara sukcesu Kościoła? Jeżeli w ogóle możemy zadawać takie pytanie, że możemy oceniać sukces Kościoła, to jaka jest miara sukcesu Kościoła? Czy jest to duża ilość ludzi w zborze? Czy to jest może mała ilość ludzi w zborze? Taki ekskluzywizm, że jest nas mało, a z drugiej strony może jest to właśnie ta świadomość, że jest nas dużo. Że w wspólnocie jest nas więcej niż w innych wspólnotach, to znaczy, że dobrze się dzieje. Czy może miarą sukcesu Kościoła jest to, że jest duża ilość chrztów, że co roku są chrzty i zawsze były, zawsze będą. A jeżeli nie ma chrztów, to być może coś złego się dzieje. Ktoś inny może powiedział, że miarą sukcesu Kościoła jest to, że w Kościele cały czas się coś dzieje, że jest jakieś takie życie, są spotkania, jedne, drugie, trzecie, czwarte. Czy to może jest miarą sukcesu Kościoła? O ile te rzeczy same w sobie nie są złe, to potrafią czasem stać się złą miarą sukcesu Kościoła. Jest dobrą rzeczą to, żeby w Kościele byli nawróceni ludzie. Cieszymy się z chrztów i nazywamy to nawet świętem zborowym, świętem kościelnym, kiedy ludzie wyznają swoje grzechy, mówią, że chcą iść za Chrystusem. Natomiast no, prawda jest taka, że no, nikt z nas nie wpływa na czyjeś nawrócenie. To nie jest nasze zadanie. Więc nie możemy tego uznać za pewną miarę tego, czym jest sukces w Kościele. Czy może duża ilość ludzi w zborze jest też dowodem na to, że Kościół odnosi sukces? No też niekoniecznie mogą być kościoły, które mają mnóstwo ludzi, ale właśnie nie ma wśród nich miłości, nie ma nich wśród nich właściwego nastawienia. Może to, że w Kościele dzieje się dużo. Jest mnóstwo spotkań dobrych, które się gdzieś dzieją, ale to znowu nie jest miara sukcesu ani służby Kościoła, ani nawet patrząc dalej służby pastora, do którego pisze akurat tutaj apostoł Paweł. To, o czym czytamy w tym naszym fragmencie, to jest, że celem nakazu, o którym tutaj mówi apostoł Paweł Tymoteusza, jest miłość płynąca z czystego serca, prawego sumienia i szczerej wiary. Jest to miłość, która płynie z czystego serca, prawego sumienia i szczerej wiary. Innymi słowy, możemy mierzyć sukces Kościoła na podstawie tego, jaka miłość jest widoczna wśród ludzi. W jaki sposób ta miłość się przejawia. To, co uznajemy czasem właśnie za pewien sukces, jak jest dużo ludzi, czytamy również, że jest ważniejsze, żeby jedna osoba, chociażby jedna osoba spośród 99, która się nawróciła, można to uznać za pewien sukces. Jest to zbawienie jednej duszy, jest to zbudowanie jednego nastawienia miłości w jednej osobie do Boga i do człowieka. Jest pewnym cudem, jest to pewnym dowodem na to, że Bóg działa. I to jest coś, na co nie można w żaden inny sposób jakby ani na to wpłynąć. Jest to pewien dowód na Boże działanie, nie jest to porównywalne z innym działaniem. Takiej miłości, o której będziemy dzisiaj mówić, żadna psychologia, żadna socjologia, żadna inżynieria społeczna nie może zmienić ludzkiej natury egoisty, samolubnego człowieka na bezinteresowną miłość Boga i do człowieka. Musi zajść pewna zmiana. Jeżeli pamiętacie, tydzień temu miałem kazanie, gdzie mówiłem o zmianie serca, o tym, że Bóg dokonuje pewnej operacji z serca kamiennego na mięsiste i stąd dzisiaj moje kazanie właśnie, które rozszerza ten temat miłości, które płynie z czystego serca. Czyli jest coś więcej niż tylko zmiana serca, jest coś, co z tego serca wypływa, coś, co się zmienia. Musimy zrozumieć, że Bóg jest uwielbiony, gdy jeden grzesznik rodzi się na nowo przez Słowo i Ducha. To jest ten, który może przezwyciężył jakiś grzech w swoim życiu. Być może jest jakieś zwycięstwo, które zostało odniesione poprzez Chrystusa, który właśnie zmienił to serce. Być może jest pewna zmiana nastawienia do żony, do przyjaciela, do kogoś w kościele. Ktoś, kto był chłodny, kto był zimny, kto nie okazywał łaski, nagle coś go w jego sercu poruszyło. Wiemy, że to jest Boże Słowo przez Ducha Świętego. I nagle to coś w nim zmienia. Że nastawienie takiego twardego człowieka zamienia się w coś, co faktycznie nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć niczym innym, jak właśnie Bożym działaniem. I czasami właśnie, kiedy miarą naszego sukcesu są właśnie takie nasze ludzkie pragnienia, być może to, jak pewne rzeczy są oceniane w świecie. Pewien progres w różnych korporacjach, są pewne cele, które są wytaczane, cele, które trzeba osiągać. Jak są cele nierealizowane, to być może cena akcji spada, bo coś nie zostało określone i zdobyte zgodnie z zamierzonym celem. Kościół, w którym Bóg działa, funkcjonuje inaczej niż świat, który nas otacza. Dlatego jest Kościołem. Jesteśmy zupełnie inną instytucją, o ile można to tak w ogóle nazwać, ale na pewno jesteśmy zupełnie innym narzędziem, strukturą, której Bóg używa do bardzo konkretnego celu. I tym celem jest zmiana właśnie ludzkiego serca do tego, żeby kochało Boga bardziej, a jak będzie kochało Boga bardziej, to i będzie kochało człowieka również o wiele bardziej. Naszym celem jako Kościoła, celem moim jako pastora nie jest to, żeby odnosić jakiś sukces taki ludzki, tak po ludzku mówiąc, ale zdawać się na moc Chrystusa, na moc Jego Słowa i to, że faktycznie to Słowo, które jest zwiastowane w całości, w różnych fragmentach, działa. Ono żyje. Czytamy w Bożym Słowie, że Jego Słowo nie wraca puste. I powinniśmy o tym pamiętać. Więc mamy tutaj pewną rzecz, która się pojawia w tym fragmencie, że celem, do którego Tymoteusz powinien dążyć w swojej służbie, celem, który możemy uznać za pewien cel ogólny Kościoła, w tym, w jaki Kościół sposób funkcjonuje, jest miłość. Miłość płynąca z trzech rzeczy. Są trzy źródła tej miłości, tej wyjątkowej miłości. Jest to właśnie czyste serce, prawe sumienie i szczera wiara. Jezus w Ewangelii Mateusza mówi: będziesz miłował Pana Boga swego. To jest 22 rozdział, 37-40. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazania opiera się cały zakon i prorocy. Pierwsze przykazanie mówi o naszej miłości do Boga. Drugie mówi o naszej miłości do człowieka. Z naszej miłości do Boga wypływa nasza miłość do człowieka. I chrześcijańska miłość jest czymś więcej niż sentyment. To jest coś więcej niż pewne uczucie, które mamy w swoim sercu. To jest coś więcej niż pewne poczucie pewnej obecności Boga. To jest coś więcej niż właśnie takie poczucie, że Bóg mnie kocha. Ale jest to miłość osadzona w Bożej świętości, która wyraża się w ofiarności. Czyli im bardziej kochamy Boga, im bardziej, tak jak mówiliśmy, poznajemy Boga, im bardziej wiemy, jaki Bóg jest, to nas motywuje do tego, żeby stawać się coraz bardziej podobnym jak On. Aby Jego ofiarność, to co On dla nas czyni, stała się naszą ofiarnością. Innymi słowy, miłość chrześcijańska, która jest ofiarną miłością, której czytaliśmy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, gdzie wyrzekamy się pewnych swoich nastawień, gdzie wyrzekamy się swoich grzesznych pragnień, gdzie wyrzekamy się swojego nastawienia egoisty, czyli coś poświęcamy razem z Chrystusem na krzyżu. Ta ofiarna miłość potrzebuje ofiarnego Boga. Żadna inna religia nie ma bardziej ofiarnego Boga niż nasz Bóg, który oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa po to, abyśmy mogli stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. To jest cel, jeżeli czytamy Nowy Testament, to widzimy, że celem nie jest sama wiara. Celem nie jest to, żeby zaufać Bogu. Celem jest transformacja całego człowieka. Jest transformacja naszego życia, naszych myśli, tego, jak się do siebie odnosimy. Celem jest jedność wśród ludzi, którzy tej transformacji dostąpili. Ta miłość, która się wyraża w ten sposób, jest świadectwem dla ludzi niewierzących. Ewangelia Jana 13, rozdział, wiersz 35 mówi: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. 1 Jana 4,7 mówi: umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Ludzie patrząc na Kościół, patrząc na człowieka wierzącego, są w stanie i powinni w stanie dostrzec miłość, którą powinniśmy się darzyć. Ta miłość jest spójnią jedności i doskonałości, o czym mówi nam list do Kolosan, 3 rozdział, mówi 12-14 wiersz. Przeto obleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie. Zwróć uwagę na to, co pisze apostoł Paweł. Serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy. A ponadto przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Innymi słowy, ta miłość, czyli to, o czym tutaj czytamy, że jest tą spójnią doskonałości, jest spójnią tego wszystkiego, o czym czytaliśmy. Jest to pewien wyraz połączony pokory, dobroci, współczucia, łagodności, cierpliwości, znoszenia siebie jednych drugich i przebaczania sobie jednych drugich. Jest to coś, co jest związane z naszą decyzją, z pewnym nastawieniem względem drugiego człowieka, a w szczególności brata i siostry w Chrystusie. To jest decyzja, kiedy jesteśmy łagodni wobec kogoś. To jest pewna decyzja, kiedy decydujemy się być cierpliwymi wobec kogoś. Jest to decyzja, kiedy komuś przebaczamy i kiedy siebie znosimy. Są pewne ścieżki, które są i wydają się o wiele prostsze niż to, o czym tutaj czytamy. Wydaje się, że ta miłość, jeżeli brakuje któregoś z tych elementów, faktycznie sprawia, że brakuje i to nie jest jakby taka pełna miłość, o której tu czytamy. Są pewne ścieżki, które mogą być prostsze, bo można komuś nie przebaczyć. Można do kogoś żywić urazę. Można zamiast w cierpliwości z kimś rozmawiać, rozmawiać z kimś w poruszeniu emocjonalnym. Zamiast zrobić krok w tył, poczekać chwilę, powiedzieć: słuchaj, daj mi chwilę, muszę ochłonąć, i w cierpliwy, spokojny sposób z kimś porozmawiać. Można zareagować gwałtownie, można zareagować w sposób, który nie jest przejawem miłości. Ta miłość agape, o której czytamy tutaj w tym fragmencie, jest miłością płynącą z podjętej decyzji, z wyrażenia woli. I właśnie ona płynie z trzech źródeł: z czystego serca, dobrej woli i szczerej wiary. Więc co to znaczy, że mamy czyste serce? Psalmista w rozdziale 51, wierszu 12 mówi: stwórz serce czyste we mnie. To jest jedna z tych pieśni, które śpiewamy czasami na bożeństwie. Stwórz serce czyste we mnie, o Panie mój, a prawego ducha we mnie odnów. Bez nowego serca, bez czystego serca nie jesteśmy w stanie miłować siebie wzajemnie w sposób, o którym tutaj czytamy. Bez Bożej miłości, bez doświadczenia Bożej miłości, to, co będziemy wobec siebie robili, może być pewnym nowym nastawieniem, pewnym moralizowaniem w swoim życiu, ale to nie jest coś, co wypływa z naszej głębi. To nie wypływa z serca, które jest ostoją naszych myśli, naszych emocji i naszych pragnień. Innymi słowy, prawdziwa miłość, o której tutaj czytamy, musi sięgać głębiej niż tylko przez powierzchnię. To nie może być tylko coś zewnętrznego, coś na pokaz, coś, co chcemy, aby ludzie o nas myśleli, że tacy jesteśmy. To musi być pragnienie. Pragnienie, które zradza się wtedy, kiedy mamy serce czyste. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale pierwszym, wiersze 22-23, czytamy bardzo podobne słowa. Pierwszy list Piotra, 22-23. Skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, aby nieobłudnie kochać braci, to nieustannie miłujcie jedni drugich czystym sercem, jako odrodzeni nie ze zniszczalnego nasienia, ale z niezniszczalnego dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa. Widzimy tutaj kilka etapów. Jest usłyszenie prawdy, jest usłyszenie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, jest zrozumienie prawdy Słowa Bożego w swoim życiu. Jesteśmy odrodzeni, nasze serce zostaje przemienione i z tego powodu powinniśmy nieobłudnie kochać braci i siostry, nieustannie miłować jedni drugich czystym sercem, abyśmy w żaden sposób tego, co już Bóg w naszym życiu uczynił, nie skazili na nowo, abyśmy znowu nie popadali w grzechy, w które byliśmy wcześniej zaangażowani, ale żebyśmy mogli z właściwym sercem, które nie jest obciążone, mogli mieć dobre nastawienie względem drugiej osoby. Skoro oczyściliśmy swoje dusze, skoro to już jest fakt w naszym życiu, to teraz bądźmy posłuszni prawdzie. Bądź posłuszny prawdzie i żyj według tej prawdy, którą teraz usłyszałeś. Nieobłudnie kochać braci, do tej nieobłudnej miłości, nieobłudnej wiary zaraz sobie wrócimy, bo to jest związane właśnie z tym trzecim elementem. Ale Jezus w Ewangelii Jana mówi, że już jesteśmy czyści. Kiedy wierzymy w Niego, On mówi, jesteście czyści, bo ja was oczyściłem. To jest stan faktyczny, jest to stan, w którym się mierzymy. I jeżeli zaufałeś Chrystusowi i masz to czyste serce, to masz ten pierwszy element, który pozwala tobie miłować w sposób godny chrześcijanina. Jeżeli nie masz czystego serca, to powinieneś zgodnie z psalmistą wołać, Panie, daj czyste serce. Odnów we mnie moje serce. Daj mi swojego ducha. Przebacz mi moje winy tak, abym mógł miłować. Daj mi możliwość miłowania tak, jak Ty, Panie, chcesz, abym ja miłował. Drugą rzeczą, o której czytamy w naszym fragmencie, to jest dobre sumienie. To dobro, o którym tutaj czytamy, to jest coś doskonałego, coś, co daje przyjemność, satysfakcję, poczucie dobrobytu. To jest pewien ogólny dobrobyt życiowy. I sumienie jest stworzoną przez Boga zdolnością do tego, żeby człowiek mógł sam siebie osądzić. Albo potwierdza, albo oskarża to, co człowiek robi. Albo mówi, to co robisz jest dobre, albo mówi, to co robisz jest niedobre. I w niektórych filmach czasami to jest zobrazowane w ten sposób, że są takie dwa małe jakby stworzenia. Jakiś aniołek po jednej stronie i taki diabełek po drugiej na ramionach i ten aniołek mówi, nie rób tego, to jest coś złego, jakby nie rób tego. Ten diabeł mówi, dobrze, zrób to, tak? Jest taka walka między gdzieś tam pewną pokusą, a tym sumieniem, które mówi nam, nie rób tego, bo to jest złe, to jest niedobre. O sumieniu czytamy, że Bóg nam to daje w drugim rozdziale apostoła Pawła do Rzymian. W drugim rozdziale wiersze od 14 do 15. Jest to Boży dar dla nas. Jeśli bowiem poganie, nie mając prawa, z natury czynią to, co prawo nakazuje, to chociaż go nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują, że czyn zgodny z prawem jest wpisany w ich serca, bo ich sumienie jawi się równocześnie jako świadek między jednym a drugim myślami, które albo oskarżają go, albo bronią. Sumienie jest tym danym przez Boga głosem, który mówi nam, czy postępujemy właściwie, czy też nie. Im bardziej Boga znamy, im bardziej znamy Jego Słowo, tym nasze sumienie jest o wiele bliżej powiązane z tym, co Bogu się podoba. Jest o wiele bardziej związane z wolą Bożą. I będą nas radować rzeczy dobre, takie jak pokój, ufność, radość, nadzieja, odwaga. I to będzie nas radować, a smucić nas będzie wszystko to, co jest przeciwieństwem tego. Zachowanie nienagannego sumienia, wolnego od wykroczeń przeciwko Bogu lub człowiekowi pozwala nam zachować możliwość miłowania we właściwy sposób. W Dziejach Apostolskich apostoł Paweł o tym mówi w rozdziale 24, wierszu 16. Gdzie jest napisane, i sam usilnie staram się, abym wobec Boga i wobec ludzi miał zawsze czyste sumienie. Zawsze się o to staram. To jest pewna praca, którą trzeba w to włożyć. To nie jest spoczywanie na laurach, bo już w moim życiu jest dobrze, ale jest to sprowadzenie naszego sumienia, naszej praktyki, naszego życia do tego, żeby było zgodne z wyrażoną wolą Boga. To oznacza, że nie mamy albo nie masz żadnego sporu z Bogiem w zakresie jakiegoś grzechu, który jest popełniony, może nie jest wyznany. Kiedy to się dzieje, to nasze sumienie powinno od razu nam informować, ej, coś jest u ciebie nie tak. Zrobiłeś to, nie powinieneś był tego zrobić. Dlaczego tego nie wyznałeś Bogu? Dlaczego nie prosiłeś o przebaczenie? I kiedy to sumienie zaczyna dzwonić, odzywać się do nas, to my się stajemy niespokojni. Stajemy się jacyś tacy przytłoczeni. A wobec tego stajemy się niezdolni tego, żeby może miłować we właściwy sposób. Jesteśmy się obciążeni pewnym ciężarem, który powinniśmy zanieść przed tron naszego Pana. Być może jest jakiś obowiązek, który powinieneś wykonać, coś, co się, do czego się zobowiązałeś, a czego nie uczyniłeś. I z tyłu głowy jest ten dzwonek, mówi, miałeś to zrobić, powinieneś był to zrobić, powiedziałeś, że to zrobisz, a tego nie zrobiłeś. Jest coś niewykonane, niedokończone, a wobec czego nasze sumienie nas przytłacza i może sprawia, że czujemy się niegodnie tego, żeby kontynuować w czymś dobrym. Ja niejednokrotnie w tym temacie zgrzeszyłem. Powiedziałem coś i czegoś nie dociągnąłem i potem czułem się taki przytłoczony, że może jednak jest coś, co powinienem zrobić, dokończyć. Ale w momencie, kiedy to się zrobi i się potem przeprosi tych, wobec których to się nie dokonało, nasze sumienie znowu wraca do właściwego miejsca. Być może jest jakaś prawda, którą rozumiemy z Bożego Słowa, ale ją odrzucamy. Być może są pewne kwestie doktrynalne, z którymi się mierzymy. Rozumiemy, że one są prawdziwe, ale je odrzucamy i nasze sumienie znowu nas przyciąża. Pewne rzeczy rozumiemy z Bożego Słowa, ale gdzieś w naszym buncie mierzymy się z tym, mówimy nie, ja już tego nie akceptuję. Jeżeli masz jakieś takie poczucie dzisiaj, to powinieneś powiedzieć, Panie Boże, może nie do końca rozumiem wszystkiego, ale chcę przyjąć Twoje słowo takie, jakie jest. W psalmie 119 mamy pewien wyraz takiego nastawienia względem sumienia. Psalm 119, wiersze 102 do 103, gdzie jest napisane, wstrzymuję nogi od swoje, od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twego. Od sądów Twoich nie odstępuję, ponieważ Ty mnie nauczasz. Innymi słowy, to Boże Słowo powinno być tym, co kształtuje nasze sumienie. Nie odstępujemy od tego Słowa i chcemy, żeby to ono kształtowało nasz ten wewnętrzny głos, który mówi, tego rób, to rób, a tego nie rób. Może tego nie powinieneś robić. Czasami przekraczamy pewne granice w swoim życiu, kiedy jesteśmy nieposłuszni swojemu sumieniu. Przekraczamy te granice i potem się zdziwimy, że dzisiaj godzimy się na coś, na co nie godziliśmy się kiedyś. To, co dzisiaj wśród niektórych chrześcijan jest popularne, jest to, że kiedyś zupełnym dziwactwem byłoby to, że ktoś przed małżeństwem na przykład żyje z sobą. To byłoby niepojęte, nie byłoby niezrozumiane, niemoralne. Dzisiaj jest tak, że no, trzeba się spróbować przed małżeństwem. Trzeba to przetestować. A dlaczego ludzie dzisiaj to akceptują, a kiedyś tego nie akceptowali? Bo ich sumienie oddaliło się od wyrażonej woli Boga. Nie rozumieją konsekwencji tego, co to znaczy akceptować teraz coś, co być może wcześniej nie było akceptowalne, a Boże Słowo się w tym temacie na przykład nie zmieniło. W ten sposób oszukujemy swoje sumienia i powinniśmy na to uważać. Powinniśmy również dbać o to, aby wszystkie biblijne problemy, które mamy, rozwiązywać z swoimi bliźnimi. Z żoną, z mężem, z dziećmi, współpracownikami, z Bożym ludem i ze światem. Jeżeli jest coś, co wiem, że gdzieś mnie drąży w moim wewnętrznym sumieniu, powinienem o to zadbać, powinienem pójść, ten problem rozwiązać, porozmawiać, poprosić o przebaczenie, jeżeli jest taka potrzeba, aby nasze sumienie mogło nas prowadzić do tej właściwej miłości. Nie możemy przeceniać znaczenia zdrowego sumienia, a zanieczyszczone sumienie pozbawi nas upodobniania się do Boga poprzez Jego Słowo, bo będziemy czuli się oddzieleni od Jego tronu łaski. A ostatnia rzecz, o której tutaj czytamy, to jest szczera wiara. Jeżeli zobaczymy, to wszystkie te trzy rzeczy tak naprawdę w pewien sposób są z sobą powiązane. Potrzebujemy czyste serce, które jest nieskazane grzechem. Potrzebujemy sumienia, które nie jest obciążone. I potrzebujemy szczerej wiary. I tutaj to słowo szczera tak naprawdę chodzi o nieobłudne. Wiara, która nie jest hipokryzją. Czyli nasza wiara, nasze życie pokrywa się z tym, w co wierzymy. Jest pewna zgodność myśli i czynu, według której postępujemy. O tym czytaliśmy właśnie w pierwszym liście Piotra, w wierszu 22. Powtórzę ten werset. Skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, aby nieobłudnie kochać braci, to nieustannie miłujcie jedni drugich czystym sercem. Jeżeli mam konflikt w moim życiu i mierzę się z Bożą prawdą i odrzucam tą prawdę i chcę postępować według czegoś, co jest zupełnie przeciwne Bożemu Słowu, to w jaki sposób mogę miłować tych, którzy są wokół mnie? Biblijnie rzecz biorąc jest to niemożliwe. Ale powinniśmy dbać o to, aby to, co faktycznie mówimy, to, w co wierzymy, było ze sobą spójne. Aby nasze życie nie zaprzeczało temu, w co wierzymy. Tymoteusz, czytamy potem dalej, że właśnie jest tym, który miał taką nieobłudną wiarę. Że było to mu przekazane, to było coś, czego się nauczył od swojej matki, od swojej babci. Co więcej, ten termin nieobłudna wiara wiąże się bezpośrednio w ogóle z miłością, o której tutaj czytamy. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w 6 rozdziale, w wierszach od 6 do 7, to jest 6 rozdział, wiersz od 6 do 7, czytamy: w czystości, wiedzy, wielkoduszności i w dobroci, w Duchu Świętym, w szczerej miłości, w głoszeniu prawdy i w mocy Bożej przez oręż sprawiedliwości, ten z prawej i ten z lewej, we wszystkim, to jest wiersz 4, okazujmy się sługami Boga. Czyli w czystości serca, w szczerej miłości, mocy Bożej, w głoszeniu prawdy. I znowu jest to pewna lista rzeczy, która jest wymieniona, ale wypływa ona z przemienionego serca. To jest bezpośrednio z sobą powiązane. Nie można być chrześcijaninem i żyć na stałe jako hipokryta. Myślę, że zdarzają się sytuacje, gdzie jako ludzie wierzący jesteśmy w pewien sposób hipokrytami. Wtedy bardzo łatwo jest usłyszeć od kogoś z zewnątrz: a dlaczego ty postępujesz w ten sposób, skoro jesteś chrześcijaninem? Nie powinieneś w ten sposób postępować. To często właśnie ludzie niewierzący takie zarzuty stawiają wobec człowieka wierzącego po to, żeby nas jakoś obśmiać być może, nas zawstydzić w tym, co robimy. Jak czytamy w Bożym Słowie, nie powinniśmy do takich sytuacji dawać dostępu i dawać przystępu na to, żeby to nasze postępowanie prowadziło właśnie do takich zarzutów. Czasami są to zarzuty niewłaściwe. Czasami jest to tak, że ktoś myśli, że chrześcijanin powinien postąpić w jakiś sposób i może się mylić. Ale to wymaga mądrości, to wymaga zrozumienia woli Bożej do tego, aby nasze życie było w zgodności z tym, co Bóg od nas oczekuje. Czy miłujesz? Czy widzisz w sobie miłość, o której tutaj dzisiaj czytaliśmy? Czy dbasz o miłość w swoim życiu? Czy dbasz o miłość w swojej rodzinie? Jest to potężny cud, kiedy ktoś, kto nie miłuje, nagle zaczyna miłować. Być może mąż, który w jakiś sposób był właśnie taki twardy wobec swojej żony, nagle ma serce skruszone i okazuje jej mnóstwo troski, mnóstwo miłości. Być może żona, która specjalnie nie chciała, nie miała szacunku do męża, nagle okazuje mu szacunek. Następuje pewna zmiana. Być może ludzie w kościele, z którymi nie chcieliśmy specjalnie iść tam rozmawiać, bo za nimi nie przepadamy z jakiegoś czy innego powodu, nagle się okazuje, że ja już nie mam z nimi jakiegoś problemu. W liście do Kolosan, ten fragment, o którym czytaliśmy, gdzie ta miłość staje się pewną spójnią, pewnym powiązaniem, pewną jednością, gdzie czytamy, że ponad wszystko przebleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, wiązaną w pokorze, łagodności, cierpliwości, znoszącą jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. Czy ty to widzisz w swoim życiu? Czy przebaczasz? Czy okazujesz cierpliwość? Czy masz pokorę do tych, z którymi się nie zgadzasz? Czy masz łagodność względem tych, którzy być może do ciebie odzywają się w sposób szorstki? Drogi bracie, czy kochasz swoją żonę? Droga żono, czy kochasz swojego męża? Czy mamy troskę o swoje dzieci? Czy mamy troskę o bliźnich i potem patrząc dalej o ludzi, którzy nas nie znają albo nie znają Chrystusa? Ta miłość wypływa z miłości do Boga i powinniśmy o to zabiegać. To nie jest coś, co się dzieje automatycznie. To nie jest coś, co się dzieje tak po prostu, bo się nawracam. To jest pewien start i Bóg nam daje Ducha Świętego tego, żeby nas wyposażać, aby ta miłość się pojawiała. Jest to potężny cud, kiedy faktycznie czyjeś życie się przemienia. I kiedy miłość rośnie i jedna osoba zaczyna miłować we właściwy sposób i kolejna, i kolejna, i kolejna, i kolejna, wtedy jest, dzieje się coś niesamowitego i Bóg faktycznie poprzez Kościół, przez to, co ma wskazywać na Jego miłość, staje się potężnym świadectwem, potężnym orędziem Bożego dzieła tu na ziemi. Musimy mieć właściwe nastawienie, właściwą perspektywę na to, co jest miarą sukcesu Kościoła. Miarą jest to, co Bóg czyni w naszym życiu i jak my z tym, co Bóg czyni, jak my wykorzystujemy to dla wzajemnej miłości. Niech ta miłość faktycznie będzie w Twoim życiu i w Twoim sercu. Jeżeli nie masz miłości, to może czas zawołać do Boga, powiedzieć: Panie Boże, mam z tym problem. Mam problem z miłością, nie potrafię kochać mojej braty, mojej siostry, mojego brata. Mam problem z miłością do mojej rodziny. Jestem szorstki, jestem trudny. Pomóż mi, Panie. Pomóż mi miłować tak, abyś Ty był w tym wszystkim uwielbiony. Amen.